Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. His Bright Light.
Historia Nika Traina to osobista książka Danielle Steele, znanej przede wszystkim z powieści obyczajowych. Tym razem autorka rezygnuje z fikcji i opisuje życie swojego syna. Nika Traini, który od dzieciństwa zmagał się z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, a jako młody człowiek zmarł śmiercią samobójczą. Książka ma formę wspomnienia rodzinnego, ale równocześnie jest próbą zrozumienia choroby afektywnej dwubiegunowej, jej konsekwencji oraz ograniczeń ówczesnej opieki psychiatrycznej. Steele przedstawia Nika nie jako zbiór diagnoz, ani jako symbol tragedii. Pokazuje jego inteligencję, wrażliwość, twórczy temperament, zainteresowanie muzyką punkową i relacje z bliskimi. Opowiada też o zmienności jego stanu, pobytach w szpitalach, trudnościach z leczeniem i napięciu, które choroba wprowadza do całej rodziny. Celem książki jest zachowanie pamięci o konkretnym człowieku oraz przełamanie milczenia wokół samobójstwa, depresji, manii i rodzinnego doświadczenia kryzysu psychicznego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Nick Traina jako osoba, a nie wyłącznie pacjent psychiatryczny, najważniejszą decyzją narracyjną Steele jest przedstawienie syna w pełnym, niejednoznacznym wymiarze. Nick nie zostaje sprowadzony do roli chorego nastolatka, ani do tragicznego finału swojego życia. Autorka przypomina jego energię, błyskotliwość, poczucie humoru, silne emocje i potrzebę przynależności. Istotne miejsce zajmuje także jego związek z muzyką oraz działalność w scenie punkowej, gdzie mógł szukać ekspresji i własnego języka. Taki portret ma znaczenie etyczne. W opowieściach o chorobach psychicznych łatwo uznać, że diagnoza wyjaśnia całą osobę, a każdy jej wybór wynika bezpośrednio z zaburzenia. Steele pokazuje natomiast, że choroba współistniała z charakterem, talentem, zainteresowaniami i zwykłymi potrzebami dorastającego człowieka. Nie romantyzuje przy tym cierpienia ani destrukcyjnych zachowań. Podkreśla, że atrakcyjność, kreatywność czy towarzyska intensywność nie neutralizowały ryzyka związanego z niestabilnym stanem psychicznym. Dzięki temu książka staje się świadectwem żałoby, ale także sprzeciwem wobec stygmatyzującego języka. Czytelnik ma poznać Nika jako syna, przyjaciela i artystę, a dopiero zarazem jako osobę wymagającą leczenia. Po drugie, choroba afektywna dwubiegunowa i trudność postawienia właściwej diagnozy. Książka wyjaśnia doświadczenie choroby afektywnej dwubiegunowej przede wszystkim przez jej skutki w codziennym życiu. Steele opisuje gwałtowne wahania nastroju i zachowania Nika, okresy pobudzenia, impulsywności, gniewu oraz głębokiego załamania. Nie buduje jednak podręcznikowego wykładu z psychiatrii. Łaga jej relacji polega na pokazaniu, jak długo objawy mogą być niezrozumiałe dla otoczenia, zwłaszcza gdy dotyczą dziecka i nastolatka. Część zachowań da się początkowo odczytać jako bunt, trudny temperament, reakcje na konflikty lub problemy okresu dojrzewania. Tymczasem u Nika narastający kryzys wymagał specjalistycznego rozpoznania i konsekwentnej opieki. Steele zwraca uwagę na ciężar niepewności. Rodzina musi podejmować decyzje, choć nie dysponuje prostą odpowiedzią ani pewnością, że wybrana terapia zadziała.
To rozróżnienie jest kluczowe, ponieważ książka nie sugeruje, że miłość rodziców lub dyscyplina domowa mogą samodzielnie usunąć ciężką chorobę. Jednocześnie nie przedstawia diagnozy jako końca wszelkiej sprawczości. Leczenie, obserwowanie objawów, współpraca ze specjalistami i wytrwałość rodziny pozostają konieczne, choć nie gwarantują stabilizacji. Relacja Steele oddaje zatem złożoność choroby, bez fałszywego uproszczenia jej do jednej przyczyny. Po trzecie, leczenie psychiatryczne między koniecznością a bolesnymi ograniczeniami, His Bright Light, nie jest oskarżeniem wymierzonym w pojedynczego lekarza czy placówkę, lecz pokazuje, dlaczego leczenie ciężkich zaburzeń psychicznych bywa procesem nierównym i wyczerpującym. W historii Nika pojawiają się konsultacje, hospitalizacje i próby znalezienia terapii, która ograniczyłaby najbardziej niebezpieczne objawy. Steele opisuje również trudne emocje związane z decyzjami o intensywniejszej interwencji. Dla rodziców skierowanie dziecka do szpitala może oznaczać jednocześnie troskę o jego bezpieczeństwo i poczucie bezradności, winy lub lęku przed utratą kontaktu. Książka podkreśla, że medycyna nie oferuje prostego mechanizmu naprawy, Dobór leków i form wsparcia wymaga czasu, a poprawa może być nietrwała.
W praktyce choroba wpływa nie tylko na osobę diagnozowaną, ale też na rytm domu, relacje rodzeństwa i zdolność rodziny do planowania zwykłych spraw. Autorka wskazuje także na problem społecznej izolacji. Wstyd i niezrozumienie mogą skłaniać bliskich do ukrywania kryzysu, gdy tymczasem potrzebują rzetelnej informacji oraz pomocy. Wspomnienie Steele zachowuje ograniczenia perspektywy matki, ale właśnie ta perspektywa ujawnia codzienny koszt leczenia. Nie oferuje łatwych recept, tylko uczciwie pokazuje, że opieka psychiatryczna wymaga cierpliwości, zasobów i ciągłej czujności. Po czwarte, muzyka punkowa jako przestrzeń tożsamości, a nie proste wyjaśnienie tragedii. Muzyka jest w książce ważnym elementem obrazu Nika, lecz Steele nie używa jej jako wygodnego wyjaśnienia jego śmierci. Zainteresowanie punkiem i działalność w zespole Link 80 są przedstawione jako część jego tożsamości, potrzeby niezależności i twórczej ekspresji. W środowisku muzycznym Nick mógł znaleźć intensywność, wspólnotę oraz możliwość nadania formy emocjom, których nie potrafił łatwo uporządkować. Autorka dostrzega jednocześnie, że życie nastolatka w kryzysie nie daje się oddzielić od wpływu rówieśników, konfliktów i ryzykownych zachowań. Nie wyciąga jednak wniosku, że konkretna subkultura czy muzyka powodują chorobę psychiczną albo samobójstwo. Takie uproszczenie odwracałoby uwagę od rzeczywistego problemu, czyli ciężkiego zaburzenia i jego złożonego przebiegu. Ten wątek odróżnia książkę od moralizatorskich opowieści o złych wpływach młodzieżowych. Styl pozwala Nickowi mieć własny gust, scenę muzyczną i bunt, nie odbierając mu indywidualności. Zarazem pokazuje, że dorastanie w rodzinie zamożnej i znanej nie chroni przed psychicznym cierpieniem. Muzyka pozostaje więc śladem jego pasji, a nie dowodem przeciwko niemu. Dzięki temu pamięć o Nicku nie zostaje podporządkowana wyłącznie medycznej narracji ani społecznej panice. Na koniec, samobójstwo, żałoba i przełamywanie rodzinnego milczenia. Śmierć Nicka jest centralnym, lecz nie jedynym punktem książki. Styl prowadzi opowieść tak, aby samobójstwo nie zacierało wcześniejszych lat jego życia. Jednocześnie nie omija skali wstrząsu, jaki taka śmierć wywołuje w rodzinie. Żałoba łączy się tu z pytaniami, na które nie ma satysfakcjonującej odpowiedzi, czy można było wcześniej rozpoznać zagrożenie, inaczej zareagować, znaleźć skuteczniejszą pomoc. Autorka nie wykorzystuje tych pytań do prostego rozliczania siebie lub innych. Pokazuje raczej, że po samobójstwie bliscy często odczuwają winę, gniew, niedowierzanie i potrzebę odtworzenia każdej decyzji. Istotne jest także jej sprzeciwienie się wstydowi. Publiczne napisanie o śmierci syna było próbą powiedzenia, że kryzys psychiczny i samobójstwo nie powinny być tematami ukrywanymi dla ochrony pozorów. Otwarte mówienie nie cofa straty, ale może ułatwiać innym rodzinom szukanie wsparcia oraz poważniejsze traktowanie sygnałów zagrożenia. Książka zachowuje ton osobisty, dlatego nie zastępuje profesjonalnej wiedzy o prewencji samobójstw. Jej wartość leży gdzie indziej, w nadaniu ludzkiego wymiaru statystykom i diagnozom. Styl pokazuje, że pamięć o zmarłym może obejmować cierpienie, bez zamieniania jego całego życia w jedną tragiczną chwilę. Podsumowując, His Bright Light warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym literaturą wspomnieniową, tematyką zdrowia psychicznego oraz rodzinnymi konsekwencjami ciężkiej choroby. Może być ważna także dla bliskich osób przeżywających kryzys, o ile potraktują ją jako świadectwo, a nie poradnik medyczny. Steele nie oferuje uniwersalnej metody rozpoznawania choroby afektywnej dwubiegunowej ani instrukcji zapobiegania samobójstwu. Pokazuje natomiast, jak wygląda długotrwała niepewność rodziny, która stara się pomagać. Podejmuje decyzje w ograniczonych warunkach i mimo ogromnego zaangażowania nie może całkowicie kontrolować przebiegu choroby. Intelektualną korzyścią z lektury jest lepsze rozumienie, dlaczego moralne oceny, obwinianie rodziców lub redukowanie człowieka do diagnozy są nieadekwatne. Praktyczny wymiar książki polega na zachęcie do traktowania objawów poważnie, szukania specjalistycznej pomocy i nie pozostawiania rodzin samych z poczuciem wstydu. Na tle wielu książek o chorobie psychicznej wyróżnia ją połączenie prywatnej perspektywy matki z wyraźnym wysiłkiem, by ocalić indywidualność syna. Nick nie jest tu przykładem ilustrującym teorię ani pretekstem do sensacyjnej tragedii. Jest człowiekiem o własnych pasjach i relacjach, którego życie zostało tragicznie przerwane.
Ta powściągliwa, osobista perspektywa stanowi największą siłę książki.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Daniel Steele, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.